Nie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze kibice serdecznie Państwa witam. Już jesteś wiosno, z rana w opary rozpodziana, nasiąknięta skiby wyziewem, nabrzmiała śpiewem. Już jesteś w zbożach i łąkach, w deszczu, na liściach i pąkach, w lekkości motyla w promyku, w niebieskim obłoku. Już jesteś w mchach leśnych, we wtulonych pierwiostkach pierwszych, w rabatkach narcyzy na całej ziemi. W okresie wiosennym, w którym odradza się świat roślin, któremu zawdzięczamy życie i zdrowie, gdyż rośliny dostarczają nam pożywienia, służą jako lekarstwo, są naturalnymi filtrami oraz dostarczają materiału budowlanego. Świat roślin to między innymi niepowtarzalny piękno krajobrazu, cząstka baśniowych krain i pereł przyrody. Las dla przykładu to tlen, urodzajna gleba, czyste powietrze i wiele innych pożytków. Świeża wiosenna zieleń jest wskaźnikiem budzącego się ze snu zimowego życia w przyrodzie. W tej porze roku, na przedwiośniu, obserwujemy w przyrodzie wiele zjawisk, wskazujących oznaki i głosy budzącego się ze snu życia. Ukazują się pąki drzew i krzewów. Przez resztki pokrywy śnieżnej i zmarzniętą ziemię wyglądają drobne i delikatne kwiaty roślin cebulkowych, nazywanych przez botaników roślinami podziemia, a więc geofitami, czy ziemnoroślinami. Przebiśniegi, śnieżyczki, śnieżyce wiosenne, krokusy, zawilce gajowe, szafirki, kokorycze pełne, ziarnopłony, przylaszczki, złocie żółte, a w kolejności cesarskie korony, hiacynty i tulipany. Na polach zielenią się oziny, przylatują liczne ptaki błotne i wodne, kobronki, szpaki, klucze gęsi, bociany i żurawi. W szybszym rytmie zaczyna bić olbrzymie zielone serce przyrody. Słuchujmy się w nie, gdyż utrata kontaktu z przyrodą powoduje wiele, jak twierdzą lekarze, trudnych do leczenia patologicznych zachowań ludzi. Nasze zdrowie fizyczne i psychiczne zależy od przyzwyczajenia do porządku, do ładu i harmonii. Zależy od higienicznych nawyków, od zdrowego środowiska, a także od uczuciowego stosunku do przyrody, który znajduje swój wyraz w przywiązaniu do ziemi ojczystej. Jest to uczucie organiczne i odwieczne. Wiąże się ono z miłością ojczyzny, z którą kojarzą się pierwiastki przyrodnicze, geograficzne, etnograficzne, historyczne i kulturowe. To wszystko stanowi ojcowiznę, a więc ziemię rodzinną, małą ojczyznę, jej okolice, zapach ziemi i epos jej dziejów. Wszystko bowiem, co jest między ziemią i niebem, tworzy niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju psychoklimat, a więc geniusz losu, duch miejsca, pejzaży i miejsc, a także ludzi w nich żyjących, zespół z ich oddziaływaniem na nich. Mamy je chronić z mądrością, odpowiedzialnością i miłością dla siebie i dla potomnych, bo ich piękno stanowi wielkie bogactwo. Piękno krajobrazu i naturalnych zespołów roślinnych, a więc lasów, pól, ogrodów, parków, alei przydrożnych, rzek, jezior, oczek wodnych, łąk i krzewów. Wszystko to stanowi krajobraz, który mówi prawdę o nas i o tym, jak gospodarujemy, co rozumiemy i jak chronimy. Powołaniem człowieka jest pogłębienie zrozumienia i to rzetelnego zrozumienia rzeczywistości, ojczyzny, kultury, przyrody i stanowi oparcie dla naszych działań w świecie z mądrością, odpowiedzialnością i miłością. Do tego potrzebny jest system etyczno-kulturowy, którego centrum jest absolutność wartości, a więc prawda, dobro i piękno i człowiek osadzony w tradycji. Zaś osobista kultura, postaranie o porządek, ład, harmonię, tworzenie oaz porządku w morzu niechlujstwa, i niegospodarności. Aby to wszystko chronić, musimy przywrócić kulturze właściwe miejsce w edukacji ekologicznej. I dlatego to nieco o kulturze. Otóż kultura jest kluczem rozwiązywania problemów takich jak sens życia, świata i historii. Pytania filozoficzne, moralne, o ostateczny sens egzystencji, o wiarę w Pana Boga, które podejmują takie dziedziny ludzkiej twórczości, jak filozofia, teologia i sztuka. Pozwalają one bowiem zrozumieć świat, zrozumieć siebie i wprowadzać porządek wartości logicznych, a więc związanych z prawdą, etycznych, związanych z dobrem i estetycznych, związanych z pięknem. Odsłaniają one tajemnice, chroniące przed niedorzecznością egzystencji. Wiara daje drogowskazy i poczucie bezpieczeństwa, chroni przed lękiem, zwątpieniem i rozpaczą. Daje przekonanie, że wieczne szczęście zależy od postępowania w naszym życiu i że każde dokonane dobro ma walor wieczności, ulega ocaleniu. Uczynki idą za nami, a grzech, zło podlega unicestwieniu przez odkupienie dokonane przez Chrystusa. Do istoty religijnej intencji należy poczucie sensu, a więc celu życia i ludzkich działań jako moralnego doświadczenia harmonizującego ludzkie życie, w którym są obecne sumienie, normy, obyczaje. Zaś ateizm, a więc odrzucenie wiecznego pierwiastka w człowieku, prowadzi świat do agonii, jak to zauważył filozof francuski Jacques Maritain. Ocalenie człowieka i świata wymaga przezwyciężenia zła moralnego, przywrócenia równowagi między sferą duchową, a więc sakrum, a sferą materialną, między duchem i życiem. Arystoteles pisał, stawiać człowiekowi za cel tylko człowieka. To zdrada człowieka i jego nieszczęście, gdyż ze względu na wyższą część swojej natury, którą jest duch, człowiek jest powołany do czegoś lepszego niż życie czysto ludzkie. Zaś Kant zauważył, że poprzez sztukę i naukę jesteśmy nasyceni kulturą, a cywilizowani poprzez społeczne instytucje, działalność i wzajemne oddziaływania. Do dobrych obyczajów starożytnego Rzymu należała szlachetność postępowania, a także umysłowa i duchowa doskonałość, charakter i prawdziwe człowieczeństwo. U Greków paideia, u Rzymian urbanitas, to znaczy cywilizacja, zaś antykultura i antycywilizacja prowadzą do dezorientacji i chaosu, to jest destrukcji społecznego ładu, do zła, do agresji, do niewiedzy i bierności. Barbarzyństwo to brak duchowej, a więc intelektualnej formacji, to jest rozumu i zasad, którym wiąże się rozchwianie świata wartości, oderwanie myśli i jej znaczenia od codziennego życia. Poszanowanie zaś życia, godności człowieka, efekty uczenia się i studiowania, mądrość i dobroć zależą od związków kultury z organizacją życia społecznego i przenikania jej wartości regulujących życie do wnętrza naszej świadomości, jej sfery etyczno-moralnej. Sfera ta powinna stanowić stabilne centrum, duchowy fundament, a więc silne przekonanie i zabezpieczać funkcjonowanie systemu kultury. Ten duchowy fundament opiera się na wierze, że Bóg jest gwarantem dobra człowieka, istnienia i porządku, godności i wartości osoby, że On nadaje sens mającym walor wieczności, moralnym wartościom, ocalającym nas i świat. Pisał Mickiewicz: o ile polepszycie dusze wasze, o tyle polepszycie prawa i granice wasze. I dalej, im nie ma wiary w Boga, tym próżna jest praca. Zaś Słowacki pisał: bo tam być muszą tak patrzące twarze, że serce skruszy wstyd w każdym Polaku. Kultura to wewnętrzna wartość człowieka, a więc uprawianie ducha, prowadzące do umysłowej i duchowej doskonałości, wrażliwość na wartości, wyrobienie gustu, smaku i taktu. To prawe sumienie, to nieprzemijające wartości, to także społeczne dziedzictwo, a więc wszystko, czym jesteśmy, to znaczy tradycja. To wszystko, co zawdzięczamy perfekcjonizmowi, zdolnościom, talentom, zapałowi, łasce twórczej, pasji, indywidualności, poczuciu obowiązku, pracowitości, drobiazgowości, staranności, cierpliwości, sile analitycznego myślenia, zmysłowi krytycznemu, wrażliwości estetycznej. Całościowa, spójna wizja świata i koncepcja człowieka to prawda i wiarygodny horyzont wartości. Fenomen, a więc zjawisko kultury, to wyżyny kunsztu, najwyższej i najszlachetniejszej formy życia ludzi tworzącej arcydzieła. Natura i kultura to pochwała dzieła stworzenia i istnienia, ułatwia poznanie, zrozumienie i umiłowanie. Artyzm to właściwość, cecha intelektualna, dostępna dla każdego, oznaczająca wrażliwość na różne aspekty codziennego życia, połączenie inteligencji werbalno-linearno-analitycznej wespół z wizualno-estetyczno-plastyczną. Potrzebne jest kształcenie synestezyjne, wykorzystujące różne dziedziny sztuki i zmysły, które wzajemnie się przenikają i dlatego powinny być integrowane dla celów dydaktycznych po to, by ukazać prawa naturalne rządzące wszechświatem, jak proporcje, harmonia, rytm i równowaga, które rządzą, obowiązują w muzyce, malarstwie i poezji. Przyszłość człowieka zależy od kultury, gdyż poszukuje ona, jak wspomniałem, sensu wartości, które decydują o byciu człowiekiem wrażliwym na nie. Obrona i uprawianie kultury jest obroną człowieka. Chorobliwy bowiem stan współczesnych ludzi wiąże się z nieobecnością ich świadomości, ideałów i wartości, jak i brakiem ich kultywowania i poszanowania. Konsekwencją tego jest próżnia egzystencjalna, która rodzi depresję psychiczną i agresję. Brak zbiorowej świadomości, pamięci europejskiego dziedzictwa kulturowego, owej jedności, różnorodności oraz europejskiego wyrazu prawdy człowieka w postaci religii, tradycji, tożsamości, wolności, godności, sztuki, filozofii i nauki, ich antycznym statusem znaczeń i wartości. Powoduje to, że współczesny rozwój cywilizacji, pozbawiony swojego zakorzenionego w przeszłości kontekstu ludzkiego i kulturowego, stał się rozwojem odartym z ducha. Przekonanie, że teraźniejszość i przyszłość nie muszą wiązać się z przeszłością, a tradycję, przekonania i obyczaje starego świata można zastąpić obfitością dóbr konsumpcyjnych, sprawowaniem władzy, pieniądzem i seksem, to jest namiastkami sensu, jest wielką złudą. Cywilizacja zhomogenizowana, uniformizowana, standaryzowana niesie ze sobą pułapkę monopolizacji, monocentryzmu, braku wieloźródłowości i alternatywności supercywilizacji z jej chaosem myślowym i moralnym pluralizmem, unifikującym i izolującym ludzi utratą zmysłu prawdy, to jest brakiem refleksji nad dobrem i złem, zatruciem duchowym i moralną słabością, dążeniem do zaspokojenia zachcianek prowadzących do rozpadu, zaburzeń, choroby, znieczulicy i śmierci. Prawda tradycji oświadczała boską pracę w kosmosie i w historii, a także religijną jedność kultur, których były obecne doniosłe problemy egzystencjalne, metafizyczne i antropologiczne. Chrześcijański uniwersalizm z jego integralnością duchową otwierał się na różnorodność lokalnych kultur, przenikając je i wiążąc swoim etosem miłości Boga i bliźniego. Z punktu widzenia ciągłości życia, system wartości intelektualnych, a więc nauka, etycznych, moralność i estetycznych, sztuka, należy pielęgnować, zachowywać dziedzictwo, które kształtuje człowieka, osobę i postrzeganie świata. Religia, podobnie jak język, jest w nie mniejszym stopniu niż uniwersalność ludzka źródłem, a wartości istotą kultury. Według Pitrima Sorokina kultura integruje mentalność, to jest rozum i zasady, którymi ten powinien się kierować. Osnową zaś kultury jest absolutność wartości tworzących system etyczno-kulturowy. Jest człowiek, osoba, podmiot, autor historii, a także osadzenie w tradycji. Kultura bowiem łączy myśl ze znaczeniem i dlatego ma ona moc przenikania wszystkich dziedzin życia, a więc pracy, nauki i gospodarki. Dzięki kulturze trwają grupy i narody. Zabezpieczona jest ich suwerenność. Zaś sztuka, nauka i religia, poszanowanie przyrody, gospodarka, nasza pomyślność, relacje z ludźmi, rozróżnianie dobra i zła, a także jakość pracy zależą od witalności kultury. Kultura tak więc to zachowana mądrość o tym, co wartościowe, to pomoc do świata i innych ludzi. Określa ona zasięg możliwości, jak być, jak żyć, jak kochać, mieć rodzinę, dzieci, dom, nadzieje, pasje itd. Integracja z grupą kulturową wpływającą na naszą pomyślność, umiejętność poznania i uczestnictwa w kulturze, to daje poczucie tożsamości i wyobrażenie na nasz temat. Budujemy nasze życie w obrębie kultury, której jesteśmy częścią i czujemy się z nią związani. Troszczmy się o jej rozwój, o zachowanie. Otwierajmy się na inne kultury, poznając własne ograniczenia. Jest ona przedmiotem naszej miłości i dumy. Staramy się o jej rozkwit. Dla przykładu, w świetle pierwotnej jedności poezji, nauki sakralnej, mądrości i kultu, cała funkcja dawnych kultur ukazuje się nam, jak to dostrzegał Johann Hołzyna w nowym rozumieniu. Wszelka poezja bowiem jest jednocześnie i zarówno kultem, odświętną uciechą, grą towarzyską, prawnością, próbą lub zagadką, mądrym pouczeniem, perswazją, czarowaniem, wróżbą, proroctwem i rywalizacją. Zatem instynkt samozachowawczy dyktuje nam przekonanie, że troska o pomyślność zależy od połączenia osiągnięć i przynależności, dążenia do zachowania i pogłębiania kulturowej tożsamości, odpowiedź na pytanie, kim się jest, realizacja wartościowych celów, do czego się dąży, a także uczciwości, poczucia godności i szacunku do siebie. Każda społeczność stale znajduje się w procesie stawania i należy poszukiwać sposobów osiągania zgodności między kulturą, mądrością naszych ojców, formami nowoczesnej organizacji politycznej i ekonomicznej, które wymagają określonych społecznych właściwości ludzi zdolnych do ich tworzenia. Thank you. mamy kilka minut. Zapraszam Państwa do wymiany myśli. Podaję numer telefonu do studia 56 655 23 55 i druga końcówka 56. Bardzo proszę. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, witam Pana.
Witam. Ja tak jadąc tutaj samochodem, słuchałem Pańskiej audycji i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem i tak szczerze mówiąc odczuwam taki dysonans, bo jakąś godzinę czy dwie temu słuchając innej tutaj stacji radiowej, już nie będę wymieniał jej nazwy, usłyszałem, że Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że zadawanie dzieciom prac domowych to jest naruszenie ich prawa do wypoczynku i że to, ciężko mi nawet powtórzyć, bo to był taki bełkot, ale po prostu no przeraziłem się i chciałem jakby tutaj, żeby może Pan się odniósł do tego, bo to co się dzieje dzisiaj w polityce i to co ja widzę, co niektórzy politycy tutaj wygłaszają odpowiedzialni za naród, no to naprawdę mnie szczerze po prostu przeraża, w jakim kierunku my zmierzamy. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
A skąd pan dzwoni?
Ja dzwonię z Bogatyni. Z Bogatyni dzwonię.
To jest, Dolny Śląsk.
Tak jest, tak jest.
Dolnego Śląska. Dziękuję bardzo, proszę pana. Podzielam pańską opinię. No niestety żyjemy w takim czasie, gdzie rozrywka po prostu i rozmaite uciechy są bardziej eksponowane niż ciężka praca nad sobą i starania o dobro wspólne. No i między innymi, jeśli ten temat dzisiaj podjąłem, to dlatego, że chciałem trochę pokoju i spokoju wnieść w to, co widzimy w rozmaitych stacjach radiowych, telewizyjnych i w niektórych gazetach. Więc podzielam pańskie zdanie i potrzeba tutaj nam tej pogłębienia refleksji nad tym wszystkim i jakiegoś dialogu społecznego na ten temat, bo inaczej nic nie zrobimy, ponieważ część społeczeństwa jest zupełnie nieświadoma tego, co się dzieje. Dziękuję bardzo za ten cenny głos. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść witam. Boże. Niech szczęść będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Zofia z Rzeszowa. Ja, panie profesorze, chciałam serdecznie pana pozdrowić. Chciałam panu podziękować i chciałam powiedzieć, że wysłuchuję wszystkie pana prelekcje, pana nauki i to jest dla nas ludzi już starszych bardzo, bardzo ważne. Wspominamy młodość i te wszystkie sprawy, które my przeżywaliśmy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę panu wszystkiego, wszystkiego najlepszego, aby pan jak najdłużej do nas mówił.
Dziękuję, no, dziękuję proszę pani. Może to są niezasłużone, że tak powiem, uwagi, ale dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Irena z Koszalina, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica, raczej spod Koszalina, bo od niedawna mieszkam na wsi. Bardzo proszę, przede wszystkim dziękuję za audycję i błogosławieństwa Bożego życzę we wszystkim dla pana i dla rodziny. I jest bardzo ważny temat, ponieważ nie przestrzegają nagminnie rolnicy oprysków Roundupem grzybobójczymi. Jest strefa 3 metrów do oprysków dla sąsiedztwa upraw na wsi ogrodowych, ekologicznych czy sadów. 3 metry plus nie ma być wiatru większego niż 4 sekundy. 4 metry na sekundę. Dla grzybobójczych jest to 5 metrów. Także kompletnie te sprawy nie są przestrzegane. Nie mają sumienia rolnicy opryskujący swoje uprawy. Wiatr wieje, przenosi na odległość 20 metrów. nie zwracają na to uwagi. Pasą się krowy ekologiczne, jest drób, ludzie są w pracy, tego nie widzą. Ja akurat już jestem na emeryturze i po prostu zgroza. Przyjdzie dziecko do domu, zje coś z ogródka, a sąsiad popryskał i nikt o tym nie wie. Bardzo proszę o audycję na ten temat. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję pani bardzo za ten głos. Właśnie mam tutaj w rękach dwie książki, mianowicie Jeffreya Smitha Nasiona Kłamstwa i Marie-Monique Robin Świat według Monsanto, właśnie o Roundupie, i przygotowuję audycję na ten temat. Dziękuję bardzo za poruszenie tego ważnego tematu. Musimy kończyć. Szczęść Boże, do usłyszenia.